Drodzy Państwo, dzisiaj w studio Radia Rodzina Diecezji Kaliskiej witamy przedstawicieli zakonu rycerzy Kolumba. To nasze spotkanie na przedłużeniu modlitwy pierwszoczwartkowej, która miała miejsce w Narodowym Sanktuarium Świętego Józefa w Kaliszu. Obecnością w naszym studiu zaszczycili nas pan Krzysztof Zuba, który jest delegatem stanowym rycerzy Kolumba w Polsce. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Jest z nami także pan Tomasz Wawrzkowicz i tutaj funkcji pana Tomasza nie znam, ale więcej może powiedzieć troszeczkę o swojej właśnie działalności.
Wiwat Jezus, szczęść Boże. Ja jestem poprzednikiem brata Krzysztofa. Przez 3 kolejne kadencje pełniłem funkcję delegata stanowego. Teraz występuję jako były delegat stanowy, a jednocześnie członek Rady Stanowej, czyli dalej aktywny. Nie wycofałem się z działalności. Tak u nas historycznie wygląda, że były delegat nadal funkcjonuje, nadal jest aktywnym członkiem Rady Stanowej, wspiera swoją wiedzą, umiejętnościami swoich następców. Mhm.
Tak obrazowo, żeby przedstawić, Rada Stanowa to inaczej zarząd, tak? W związku z czym brat Tomasz jest członkiem zarządu, czyli taką osobą, która na co dzień działa bardzo aktywnie w strukturze rycerzy Kolumba.
Tak, mówiąc teraz tak kolokwialnie, dwie osoby, które są bardzo wysoko postawione, jeżeli chodzi właśnie o zakon rycerzy Kolumba. Drodzy bracia, bo tak chyba muszę się do was zwracać, chciałbym was teraz zapytać o historię zakonu rycerzy Kolumba, bo szczerze mówiąc, w naszej diecezji, w diecezji kaliskiej, myślę, że wasza wspólnota nie jest aż tak dobrze znana i dobrze się składa, że dzisiaj to spotkanie ma miejsce, bo to może być dobra sposobność, że ktoś słuchając tej audycji, tej rozmowy, po prostu waszą wspólnotę pozna. Także zachęcam teraz do tego, żebyście troszeczkę powiedzieli więcej na temat wspólnoty rycerzy Kolumba.
Rycerze Kolumba to 140 lat historii, 140 lat działalności katolickich mężczyzn. Założycielem rycerzy Kolumba był katolicki ksiądz, który był najstarszym z 13 dzieci irlandzkich imigrantów, którzy przybyli do Stanów Zjednoczonych. Ksiądz, który wychował się w dzielnicach portowych, który obserwował na co dzień te problemy, z którymi borykają się rodziny, z którymi borykają się mężczyźni. Problem największy był w tym momencie, gdy mężczyzna w wyniku wypadku bądź tracił życie, bądź tracił zdrowie. I wtedy rodzina była w bardzo, bardzo trudnej sytuacji. Ksiądz McGivney, który również wywodził się z takiej rodziny, zastanowił się, jak to pomóc tym rodzinom, jak je wesprzeć. I w 1881 roku zebrał grupę w kościele Najświętszej Marii Panny w New Haven, grupę kilkunastu, później kilkudziesięciu mężczyzn, i zastanawiali się, jakie warunki można by stworzyć dla wsparcia rodzin. Po wielu spotkaniach w 1882 roku utworzyła się grupa, którą nazwano Rycerze Kolumba. Rycerze Kolumba jako spadkobiercy, następcy Krzysztofa, wielkiego Krzysztofa Kolumba, czyli po pierwsze tego, który odkrył Amerykę, ale po drugie tego, który chrześcijaństwo przywiózł na kontynent amerykański. I taką też misję bracia, którzy spotkali się i utworzyli w kościele Najświętszej Marii Panny w New Haven, taką misję chcieli dalej realizować. Po 140 latach na całym świecie jest 2 miliony mężczyzn. 2 miliony mężczyzn, którzy kontynuują misję wyznaczoną przez księdza McGivney'a, prostego księdza parafialnego, który nie robił nic więcej, tylko pochylał się nad tymi, którzy byli najbardziej potrzebujący, którzy byli w tej trudnej sytuacji tymi najuboższymi. 2 miliony mężczyzn, którzy do dzisiaj tą misję realizują, którzy są pomostem między potrzebującymi, a tymi, którzy tej pomocy potrzebują.
Ja chętnie poszukałbym analogii pomiędzy czasami, kiedy powstawali rycerze Kolumba, do bieżącej sytuacji. To była druga połowa XIX wieku. To był czas, gdzie wielu mężczyzn, ale tak naprawdę wiele rodzin odchodziło od kościoła. Ksiądz Michael McGivney, widząc pustoszejące kościoły, widząc też trudną sytuację, również materialną rodzin, wiedział, że nie może patrzeć obojętnie. Miejmy świadomość, że w tamtych czasach praktycznie nikt nie myślał o mocniejszym zaangażowaniu osób świeckich w wzięcie odpowiedzialności za Kościół. I ksiądz Michael McGivney szukał rozwiązania i spróbował zaprosić do działania mężczyzn. Bo zapraszając mężczyznę, jeżeli mężczyzna jest przekonany, przyjdzie do kościoła, zacznie działać, zacznie być aktywny w tej takiej działalności, która dzieje się przy parafiach, przyprowadzi całą rodzinę. Okazało się, że rozpoczynając 140 lat temu, zapraszając taką niedużą grupę mężczyzn, dał im pewną przestrzeń do działania. My dziś, patrząc z perspektywy Soboru Watykańskiego II, możemy odbierać to jako coś naturalnego. Mhm. Wtedy to było nowatorskie rozwiązanie i okazało się, że to był przysłowiowy strzał w dziesiątkę, bo najpierw działając w jednej parafii jako wikary, później gdy został księdzem proboszczem w innym miejscu, również taką grupę stworzył. I okazało się, że poprzez zasady, które wyznaczył, czyli miłosierdzie, jedność i braterstwo, które miały tworzyć tożsamość tej grupy, poprzez stworzenie pewnego programu działania. My dziś nazywamy to wiarą przez uczynki, czyli odnalezienie dla mężczyzny w kościele roli zarówno osoby modlącej się, ale również mogącej zrealizować konkretne dzieło pomocy, konkretne dzieło miłosierdzia. I dziś kolejne rady, które powstają, mają numer na przykład 17117. To oznacza, że rada, którą założył ksiądz Michael McGivney, miała numer 1. Mhm. Natomiast my w tak wielu parafiach na całym świecie działamy i funkcjonujemy. Rzeczywiście w Polsce jesteśmy obecni od kilkunastu lat. To, że znaleźliśmy się, to, że rycerze zainicjowali działalność również w Polsce, to zasługa świętego Jana Pawła II. Wiemy o tym zarówno z opowieści najwyższego rycerza, ale również z informacji, które otrzymujemy chociażby od arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego, sekretarza świętego Jana Pawła II, czy kardynała Stanisława Dziwisza, którzy wspominają wizyty najwyższego rycerza Karla Andersona. Święty Jan Paweł II widział działania rycerzy Kolumba, widział, jak wiele dobrego dzieje się przy parafiach i jak wiele dobrego dzieje się w rodzinach rycerskich i zachęcał, że warto na inny kontynent również udać się, żeby rycerze rozpoczęli działalność w Europie. No a skoro w Europie, no to najlepiej, aby rozpoczęli od działalności w Polsce. Nie udało się tego zrealizować za życia, ale wkrótce po śmierci świętego Jana Pawła II pierwsza wizyta w Episkopacie Polski, przedstawienie rycerzy Kolumba i zaczęły tworzyć się pierwsze rady lokalne. No i po tych kilkunastu latach już blisko 7 tysięcy mężczyzn odpowiedziało tak na zaproszenie, najczęściej albo księdza proboszcza, albo innego rycerza Kolumba i angażuje się w działalność naszej organizacji. To, co jest bardzo istotne, my jesteśmy organizacją mężczyzn, ale do naszych działań włączamy nasze rodziny, bo taki jest cel działania rycerzy Kolumba. My mamy wzmacniać rodziny, my mamy przybliżać nasze małżonki, nasze dzieci do Pana Boga, dając świadectwo, ale też pokazując, że Kościół to wspólnota wiernych, że bierzemy współodpowiedzialność. W każdej radzie lokalnej jest kapłan, najczęściej ksiądz proboszcz pełni funkcję kapelana rady lokalnej i nasza działalność jest nakierowana właśnie na parafię, czyli idziemy zapytać księdza proboszcza, w czym możemy pomóc. My proponujemy naszym radom lokalnym takie gotowe programy działania. Na ten rok przygotowane zostały 42 gotowe propozycje programu działania. Ale mamy świadomość, że inne potrzeby są w większej parafii, inne w mniejszej. Inne potrzeby są w dużym mieście, inne są w małej miejscowości, gdzie działamy. Stąd wspólnie z księdzem kapelanem określamy program działania, co będziemy robić. Ten rok jest rokiem wyjątkowym, to jest rzeczywiście rok pandemii, ale to jest ważne, że myśmy nie powiedzieli, że rezygnujemy z działalności, tylko szukamy jaka pomoc jest najbardziej potrzebna. Stąd program na przykład Nie opuszczaj bliźniego w potrzebie. Od pierwszych dni pandemii chociażby dotarcie do osób, które czytają prasę katolicką, a z powodu kwarantanny muszą pozostać w domach, albo z powodu limitu wiernych nie mogły uczestniczyć w mszach świętych. No, chociażby przed świętami Bożego Narodzenia chcieliśmy pomóc osobom samotnym, pomóc rodzinom, prowadząc zbiórki żywności. W tradycyjnej formie trudno byłoby zorganizować to w sklepie, są limity, są obostrzenia, ale w bardzo wielu miejscach w Polsce zachęcaliśmy, aby na ambonie z ogłoszeń odczytać komunikat, że prowadzimy zbiórkę, że przez tydzień czy dwa będziemy zbierać żywność, środki czystości, środki chemiczne, a później te środki były dystrybuowane do poszczególnych rodzin. I to nasze motto, tak? Czyli każde działanie rozpoczynamy modlitwą, a później realizujemy konkretne dzieło miłosierdzia. Tak jak nasze każde spotkanie rozpoczynamy od wspólnej mszy świętej, od wspólnej modlitwy, to później prowadzimy, planujemy konkretne działania, które realizujemy w parafiach, bo myślę, że na ten aspekt też trzeba zwrócić uwagę, bo to nas wyróżnia, tak? Że może się wydawać, że liczba 2 miliony członków robi wrażenie, że liczba 7 tysięcy w Polsce, no to wydaje się, że to jest jakaś no, całkiem spora liczba. Natomiast no, nasza struktura jest taka, że my mamy wspierać księdza proboszcza, my mamy wspierać parafię i centrum naszej działalności to jest otoczenie rodzin czy całej społeczności lokalnej właśnie przy parafiach.
Wszystko, co panowie mówicie, dla mnie jest niesamowite i myślę, że to jest rzeczywiście dzieło Boże, że Pan Bóg chciał, żeby wasza wspólnota tak pięknie się rozwijała, bo wracając teraz do początku, no to wszystko rozpoczęło się bardzo niepozornie. Wasz założyciel, ksiądz Michael McGivney, no właśnie, ktoś może powiedzieć, że to było tylko takie, no nie wiem, lokalne. Możemy mówić później o takim rozroście, jeżeli chodzi o Amerykę, a dzisiaj mówimy o waszej obecności na całym świecie i to jest, no, jestem przekonany, jestem pewny, że to jest rzeczywiście dzieło Pana Boga. Dzisiaj mówimy o kryzysie wiary, że ludzie nie chodzą do kościoła. Pomimo trwającej pandemii, no, wasza wspólnota, wasza organizacja wciąż się rozwija i to jest coś niesamowitego, prawda?
No, jest czas pandemii, dlatego nie należy zaprzestawać działalności, tylko trzeba sobie zadać pytanie, jak możemy działać? Nie czy, ale jak. I to jest fundamentalna sprawa. Jeżeli określimy, że w dobie obostrzeń sanitarnych znajdziemy przestrzeń do działania, to sposób realizacji jesteśmy w stanie wypracować. Czas pandemii to czas, kiedy jesteśmy potrzebni jak nigdy dotąd. W maju przewodniczący konferencji episkopatu na naszą konwencję stanową właśnie tak napisał w liście. Bo to jest czas pewnej próby, pewnego wyzwania, często szukania kreatywnych rozwiązań na te czasy. Stąd my przygotowaliśmy takie inspiracje dla rycerzy, gdzie również poza tą działalnością programową pracujemy nad formacją. No i teraz w 18 miejscach w Polsce organizujemy dni formacji, czyli no, mówiąc inaczej, dzień skupienia, gdzie modlimy się, sięgamy do nauczania świętego Jana Pawła II, które dotyczy dekalogu. I to ma stanowić taką formację duchową, która później będzie procentowała w realizowaniu poszczególnych działań. I często te osoby, które są obecne, uczestniczą w dniach formacyjnych, stanowią potem fundament działalności rad lokalnych w poszczególnych parafiach.
Ja tak sobie myślę, że no mam taką nadzieję, ufam cicho, że po tej rozmowie, po waszej wizycie w Narodowym Sanktuarium Świętego Józefa, że właśnie te rady zaczną powstawać także w naszej diecezji, czyli w Kościele Kaliskim. I teraz to podstawowe pytanie, które ciśnie się na usta. Kto zatem może zostać rycerzem Kolumba? Na pewno musi być to mężczyzna, prawda?
Tak, musi to być mężczyzna, który ukończył 18 lat. Warunkiem koniecznym jest, aby był katolikiem, ale kolejnym warunkiem jest, aby mógł przystępować do sakramentów świętych. I dopiero taka osoba może zostać rycerzem Kolumba. Nam wydawało się, że jest to bardzo proste i obaj pochodzimy z Podkarpacia i to jest jakby rzeczą naturalną. Natomiast kilka lat temu, gdy na naszej konwencji właśnie w Rzeszowie gościł przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, powiedział, te warunki nie są takie proste do spełnienia w obecnych czasach. Mhm. I wtedy przyszło takie zastanowienie, że faktycznie doszliśmy do takiego momentu, kiedy być może wielu mężczyzn chciałoby się włączyć w naszą działalność, ale nie spełniają warunków koniecznych. Ale my oczywiście nikogo nie przekreślamy. My zapraszamy wszystkich do współpracy. No, żeby zostać rycerzem, trzeba spełniać konieczne warunki. Ale jest to również propozycja, a przede wszystkim być może propozycja dla księży, księży proboszczów. My musimy pamiętać o tym, że nasz założyciel był księdzem, najpierw wikarym, później proboszczem w parafii i działał wśród ludzi, wśród parafian swoich. I przytoczę tutaj cytat księdza arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, który powiedział, ksiądz Magiwnej był proboszczem misjonarzem. Wychodził do najbardziej potrzebujących, troszcząc się zarówno o ich życie doczesne, jak i wieczne. Jego przykład potrzebny jest dzisiaj Kościołowi bardziej niż kiedykolwiek. Natomiast najwyższy rycerz Karl Anderson daje nam pod zadumę do zastanowienia taką myśl. Każdego dnia stajemy przed wyborem, czy być miłosiernym Samarytaninem, czy też obojętnym podróżnikiem. Wiemy, jaką decyzję podjął błogosławiony ksiądz Michael McGivney i wiemy, jaką decyzję podjęły miliony braci rycerzy Kolumba, idąc za jego przykładem. Dzięki tym dziełom, dzięki tej działalności w ubiegłym roku przeżyliśmy w Zakonie Rycerzy Kolumba ogromne święto. Nasz założyciel, ksiądz Michael McGivney, został wyniesiony na ołtarze. Papież Franciszek w maju ubiegłego roku uznał cud za wstawiennictwem księdza Michaela McGivneya, co otworzyło drogę do ogłoszenia go błogosławionym. I było to dla nas zwieńczeniem wielu, wielu lat modlitw i starań, aby właśnie ksiądz McGivney, ten prosty ksiądz, stał się przykładem nie tylko dla rycerzy, ale dla kapłanów, dla całego świata. I chciałbym przytoczyć słowa również naszego brata rycerza, od wielu lat brata rycerza, metropolity lwowskiego, księdza arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego. Ksiądz McGivney to kapłan, który może stanowić wzór dla każdego, także i dla mnie jako pasterza diecezji, by nie być tylko głosicielem Słowa Bożego, ale być blisko najuboższych. Jest także orędownikiem, bo może wypraszać potrzebne łaski, a także wlewać w serca kapłanów natchnienie do służby swoim parafianom, którzy najbardziej potrzebują dobroci serca, miłosierdzia, jedności i braterstwa. Miłosierdzie, jedność i braterstwo to główne filary rycerzy Kolumba. Te wartości chcemy przekazywać naszym współbraciom, chcemy przekazywać naszym kolejnym kandydatom do rycerstwa, ale na tych filarach budujemy nasz zakon.
Padło dobre pytanie, kto może być rycerzem Kolumba. Często pokutuje takie stwierdzenie, takie myślenie, że to jest jakaś elitarna grupa. My w swoich szeregach mamy studentów, mamy emerytów, mamy profesorów z uczelni, mamy osoby wykonujące proste prace fizyczne. dlatego że w kościele jest miejsce dla każdego i w rycerzach Kolumba również. I dzięki takiej różnorodności jesteśmy w stanie wspierać parafię, wspierać księży proboszczy w działaniach podejmowanych właśnie lokalnie. I ja zachęcam mężczyzn, którzy słuchają tej audycji, zachęcam przede wszystkim księży proboszczów do kontaktu z nami. My chętnie przyjedziemy, opowiemy, jak działają rycerze Kolumba, jak rozpocząć działalność, jak rozpocząć tworzenie rady lokalnej, bo przede wszystkim jesteśmy po to, aby budować silną wspólnotę na poziomie parafii. Jesteśmy od tego, aby pomagać.
Tak jeszcze dopowiadając, trzeba też zauważyć, że członkami waszej wspólnoty są także kapłani. Dzisiaj to są kardynałowie, biskupi, no i właśnie też zwyczajni księża, bo dzisiaj to pojęcie jest bardzo modne. Często gdzieś w mediach się ono pojawia. Tak jak wasz założyciel był zwykłym księdzem, który pracował na parafii jako wikariusz, później jako proboszcz, czyli to, co zostało powiedziane, w waszej wspólnocie jest miejsce dla każdego.
Tak, oczywiście ksiądz Michael McGivney nie szukał splendoru, poklasku, wielkich dzieł, tylko czyniąc codziennie małe, drobne dzieła miłosierdzia, zbudował coś wielkiego. I to jest taka ścieżka wyznaczona przez błogosławionego Michaela McGivney'a, która może być inspiracją też na te czasy dla księży proboszczów działających w parafiach. Część wiernych wróciła, część nie wróciła, ale czas popandemiczny, czy tak naprawdę pandemii, to jest czas budowania silnych więzi pomiędzy parafianami. Warto pochylić się nad ścieżką wskazaną właśnie przez błogosławionego księdza Michaela McGivney'a. W tej chwili w Polsce mamy ponad 700 kapłanów, którzy są rycerzami Kolumba i no, oni są naszymi ambasadorami, bo widzą dzieła realizowane w parafiach i również zachęcają innych, aby zaprosili mężczyzn do działania, no bo ta pomoc jest rzeczywiście widoczna. Więc to jest taka wspólnota, która łączy i osoby duchowne, i osoby świeckie. Wzorem do naśladowania jest ksiądz Michael McGivney. Ostatnio została o nim wydana książka Duszpasterz, pokazująca, że żeby zawalczyć o coś wielkiego, trzeba czynić drobne gesty każdego dnia i one potrafią dać ten efekt naprawdę zwielokrotniony. A jeżeli uda się, tak jak potrafił to ksiądz Michael McGivney, odnaleźć w swoich parafianach, przede wszystkim mężczyznach, talenty, które w sobie mają, bo każdy ma jakieś talenty, tylko trzeba dać mu szansę, żeby ją odkrył. I stworzenie wspólnoty rycerzy Kolumba to też jest taka szansa, żeby odkryć ten potencjał, który drzemie w każdej parafii. W wielu mężczyznach, którzy są, mogą zaangażować się, jeżeli zostaną zaproszeni do działania. I efekty tego widać w tysiącach godzin przepracowanych społecznie przez rycerzy Kolumba na całym świecie.
Myślę, że jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że w naszych wspólnotach parafialnych, grupach duszpasterskich działają kobiety, no bo jesteśmy przyzwyczajeni do ich obecności. I tak sobie myślę z mojego kapłańskiego punktu widzenia, że niekiedy nie mamy w kościele właśnie tej przestrzeni dla mężczyzn, żeby ich dobrze wykorzystać. I tutaj właśnie wy wychodzicie jakby naprzeciw z waszą propozycją. Może ktoś słuchając tej audycji tak oddolnie pomyśli sobie, przeciętny Kowalski, że chciałbym być rycerzem Kolumba. Co on musi zrobić? Pójść do proboszcza, te pierwsze kroki troszeczkę zarazić właśnie tym charyzmatem księdza proboszcza. Jakie kroki pierwsze należałoby uczynić w takiej sytuacji?
Ja chciałbym jeszcze dodać, że Rycerze Kolumba to nie jest organizacja samych świętych, by rozwiać wątpliwości. Być może niektórzy mężczyźni myślą, no może ja się nie nadaję, może ja nie jestem aż tak gorliwym katolikiem. Ja powiem wprost, Rycerze Kolumba to jest grupa katolickich mężczyzn, ale normalnych facetów, z krwi i kości, którzy nie są być może wszyscy świętymi. My w Rycerzach Kolumba dajemy każdemu zrealizować się, każdemu odkryć swoje talenty. Poprzez działalności w rycerstwie dążymy do świętości, dążymy do zbawienia. Mówimy, że działalność w Rycerzach Kolumba to jedna z dróg do zbawienia. I ku temu dążymy, ku temu naszych braci, naszych kandydatów, którzy chcą do nas dołączyć, ku temu chcemy skłaniać. I myślę, że każdy w sobie znajdzie tę iskrę, żeby włączyć się, żeby wspólnie z nami realizować tę misję naszego założyciela, księdza Michaela McGivney'a. Pytał ksiądz, jak do nas dotrzeć. Oczywiście prościej jest, jeżeli w diecezji, jeżeli w sąsiednich parafiach działają już rycerze. Wtedy idziemy do księdza proboszcza, bądź docieramy bezpośrednio poprzez księdza do braci rycerzy. W diecezji kaliskiej jeszcze nie ma rad lokalnych, jeszcze nie ma rycerzy. Zachęcam do odwiedzenia naszej strony internetowej. Tam mamy kontakty, poprzez które możemy do działu członkowskiego dotrzeć. Możemy swoją aplikację złożyć do rycerstwa. Będziemy czynić starania, aby również w najbliższym okresie w diecezji kaliskiej rycerze Kolumba zaczęli funkcjonować, aby powstawały kolejne rady, aby również tutaj rozwijała się ta idea księdza Michaela McGivney'a.
Tak, myślę, że ta wasza obecność w Narodowym Sanktuarium Świętego Józefa, to nasze spotkanie w radio, na pewno się do tego przyczyni. Ja tak sobie myślę, że to też wybrzmiało, o tym panowie mówiliście, że właśnie tym punktem wyjścia zawsze jest modlitwa. Ale mężczyzna, no właśnie zawsze chce mieć jakieś dzieło, które po sobie pozostawia. No i właśnie w ten charyzmat waszej działalności, no wpisuje się właśnie to dzieło miłosierdzia. Mówiliście o tym w Narodowym Sanktuarium Świętego Józefa, że ta troska o życie, troska o rodzinę też jest dla was bardzo, bardzo ważna, prawda?
Nasze hasło działania to wiara przez uczynki, czyli z jednej strony modlitwa, a z drugiej strony działanie. No, żeby uporządkować pewien sposób działania rycerzy Kolumba, programy, które realizujemy, czy które proponujemy, podzieliliśmy na 4 kategorie. Jedna kategoria to jest wiara, więc działania związane z pogłębianiem naszej wiary, ale również z taką realną pomocą, często nawet pomocą fizyczną, pracami fizycznymi przy kościele. Druga kategoria to jest społeczność, a dwie kolejne, i pewnie o tym też wczoraj mówiliśmy najwięcej, to rodzina i życie. Dzisiaj, w momencie, gdzie toczy się bardzo mocny spór światopoglądowy, no my chcemy jednoznacznie powiedzieć, że jako rycerze Kolumba, jako organizacja jesteśmy za życiem od poczęcia do naturalnej śmierci. Stąd naszymi działaniami, naszą troską staramy otaczać się te osoby, instytucje, które są zaangażowane na każdym etapie życia w pomaganie. Stąd organizujemy inicjatywy, takie jak choćby kilka lat temu zbiórka pieluch dla Bractwa Małych Stópek, które pomaga matkom, które zrezygnowały z aborcji, zdecydowały się urodzić. Więc taka konkretna, realna pomoc dla matek. Ale dla nas obrona życia to również wspieranie tych osób, które mają trudności z radzeniem sobie na poszczególnych etapach życia. I stąd też inicjatywa, którą realizowaliśmy, peregrynacji obrazu i relikwii świętego brata Alberta, podczas której prowadziliśmy zbiórkę koców, ręczników, środków czystości dla bezdomnych, dla wspólnot, dla domów prowadzonych przez wspólnoty albertyńskie. Swoją pomocą otaczamy również w tych miejscach, gdzie działają rycerze, gdzie są hospicja. Organizowana jest pomoc właśnie dla tego typu instytucji. No warto powiedzieć o tym, że w pierwszą niedzielę Adwentu rozpoczynamy peregrynację relikwii błogosławionego księdza Michaela McGivney'a. I tak jak zawsze naszą modlitwę staramy się łączyć z dziełem miłosierdzia, tak samo będzie również teraz. W poszczególnych diecezjach, w parafiach, gdzie działają rycerze, albo tam, gdzie będziemy zaproszeni, oprócz modlitwy, oprócz pracy formacyjnej, będziemy prosić, zachęcać parafian, aby wsparli instytucje działające na rzecz życia. To czasem to będzie dom samotnej matki, czasem to będzie hospicjum, czasem to będzie dom pomocy społecznej, czasem to może się okazać, że będzie szkoła katolicka i my nie chcemy działać centralnie, dlatego decyzje, którą placówkę w poszczególnej diecezji będziemy wspierać, będą podejmować rycerze z konkretnej diecezji. Przez około 12 miesięcy potrwa peregrynacja na terenie parafii, gdzie działamy, na terenie rad lokalnych, ale oczywiście zachęcamy innych, jeżeli chcieliby usłyszeć o księdzu Michaelu McGivney, gościć relikwie, wspólnie modlić się, poznać też nauczanie, to zachęcamy do kontaktu z nami. My jesteśmy otwarci, przyjedziemy, przybliżymy postać błogosławionego księdza Michaela McGivneya.
Tak, ten wachlarz waszej działalności jest bardzo szeroki i z tego się cieszymy. Dla nas to jest ważne, że możemy się dzisiaj spotkać w redakcji naszego radia. Przypomnę państwu, że gościmy przedstawicieli zakonu rycerzy Kolumba. No i właśnie konkludując to nasze spotkanie, co można powiedzieć o zakonie rycerzy Kolumba? Przytoczę tutaj cytat właśnie o waszej wspólnocie. Jaka jest wasza misja? Jesteśmy katolikami, mężczyznami, którzy budują pomost do wiary. Na tym świecie jest wiele dobrych dzieł, które trzeba zrealizować i tym właśnie zajmują się rycerze Kolumba każdego dnia i myślę, że to może być piękna puenta naszej rozmowy i naszego spotkania, prawda?
Tak, te słowa bardzo trafnie precyzują, czym się zajmujemy. Ja dodałbym jeszcze jedną istotną rzecz, która stanowi o tożsamości rycerzy Kolumba. Decyzje o konkretnych działaniach w parafiach podejmują rady lokalne w danej parafii. My dajemy propozycje, ale to wielki rycerz, czyli stojący na czele grupy przyparafialnej i rycerze wspólnie z księdzem kapelanem, najczęściej księdzem proboszczem, wybierają działanie, które jest realizowane.
Bardzo wam dziękujemy za spotkanie, za poświęcony czas. Oczywiście wasze działania także zawierzamy opiece świętego Józefa, bo myślę, że to jest dla was też wielki dar, że mogliście się modlić w Narodowym Sanktuarium świętego Józefa i ufamy, że to nasze spotkanie tutaj w redakcji naszego radia, to spotkanie modlitewne w Narodowym Sanktuarium świętego Józefa przyczyni się do tego, że także i w naszej diecezji, w kościele kaliskim rycerze Kolumba zaistnieją. Przypomnę państwu, że naszymi gośćmi byli pan Krzysztof Zuba, który jest delegatem stanowym rycerzy Kolumba w Polsce, a także pan Tomasz Wawrzkowicz, który jest członkiem tej organizacji. Dziękuję za rozmowę i spotkanie.
Wiwat Jezus.
Wiwat Jezus. Wiwat Jezus.